Włączam, włączam. A poza tym tutaj jest wyłącznik, a nie włącznik. Bo nie ma włączników, są tylko wyłączniki.
A jak wyłączyć coś, co nie zostało włączone?
To, co mamy na ścianie, czym włączamy i wyłączamy światło, to jest wyłącznik, a nie włącznik.
A czemu?
To urządzenie nazywa się
No,
wyłącznik.
no to ja bez sensu. A kiedy ktoś to musi włączyć?
Czyli wyłącznik.
Co? Brzmisz jak moja mama, która jest elektronikiem. A co ty zrobiłeś za technikum? Jakim profilu?
Technikum elektryczne.
Aha, no to dlatego takie rzeczy mi tutaj farmazonisz. Dobrze. Ja miałam trochę inne technikum.
Naturalnie o ogrodach, odcinek Bum Bum 60. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno. Zaczynamy nietypowo, bo najpierw od przywitania z tobą.
Dzień dobry. Dzień dobry Jacku. Tak, dzień dobry Jacku, dzień dobry wszystkim naszym kochanym słuchaczom.
Napisała Katarzyno do nas pani z Hiszpanii,
Wow, jak
Izabela.
egzotycznie.
Nie wiem, czy
Izabelela.
pamiętasz, nie wiem,
To
czy
chyba ta
pamiętasz, w jednym...
hiszpańska, ta królowa.
Być może królowa do nas napisała, na pewno królowa swojego ogrodu napisała do nas. Pamiętasz, jak chwaliliśmy się, że jesteśmy najlepsi w ogóle? I ja mówiłem, że są takie powiedzenia, że tam, że pycha umiera dzień po człowieku, nie? I pani Izabela napisała: wspaniały program. W Hiszpanii mamy inne powiedzenie na to, jak ktoś siebie samego chwali. Czyli nie mam babci, bo zazwyczaj to babcie chwalą. A jak babci braknie, to trzeba samego siebie pochwalić. Więc nie mam babci, więc muszę sam siebie pochwalić. A widzisz,
Bardzo ciekawe.
Kasiu, Jacku, uwielbiam was. Według mnie jesteście najlepsi.
Ja
Pozdrawiam
Izabelę
was
też
gorąco.
uwielbiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy też gorąco. Pewnie w Hiszpanii to jest też bardzo gorąco, tak zresztą jak w Anglii, bo to w Anglii też jest bardzo,
W
bardzo
Hiszpanii?
gorąco.
Tak, pewnie tak. Pewnie tak. W Polsce różnie, powiem ci, wieczory są bardzo chłodne. Dni ciepłe, ale wieczory są bardzo chłodne jeszcze. Ja niestety muszę, zobacz, początek czerwca, a ja muszę dygać do szklarni wieczorem, żeby mimo wszystko zamknąć
A ja też
szklarnię.
zamykam szklarnię w Anglii, bo w Anglii też jest w dzień, jak wyjdzie słońce, to jest strasznie gorąco, ale
Tak.
jak tylko zajdzie, to się robi chłodno, a wieczorem nie ma co, faktycznie jak już mamy te nasze kochane pomidorki czy coś innego w szklarni, to nie ma co, na noc trzeba zamykać. I nie martwcie się, ponieważ ja słyszałam, że niektóre osoby się martwią, że jak zamykają szklarnię na noc, to mogą
To
się
się nie
rozwijać jakieś
zapylą.
choroby. No nie.
A.
Mogą się rozwijać jakieś choroby, ponieważ nie będzie przepływu powietrza, ale naprawdę uwierzcie mi, że póki jest chłodno na dworzu, poniżej 10 stopni, a mi się wydaje, że nawet poniżej 7 czasami stopni, to spokojnie w nocy zamykamy szklarnię, a ja się nie martwię, ponieważ mi wypadły dwie ogromne szyby w szklarni. Także ja i tak nie mogę jej zamknąć, tak na amen.
Dzisiaj w odcinku powiemy o ogrodzie ekologicznym w czerwcu, czyli w takim miesiącu, w którym troszeczkę chcieliśmy was pewnie wcześniej okłamywać, mówiąc, że wiecie, marzec, kwiecień, maj, jak wtedy przepracujecie, to już od czerwca będziecie mogli leżeć na tarasie z drinkami jakimiś takimi, z lodem, z parasolkami i podziwiać efekty swojej pracy. No tak, to już jest powoli ten okres, bo już w czerwcu tak naprawdę no, niewiele możemy zrobić, poprawić, oprócz takich codziennych czynności albo
Pielęgnacji,
takich
tak.
cotygodniowych czynności pielęgnacyjnych. Zaczynamy powoli zbiory owoców, tak? Zbiory ziół, o tym wam wszystkim powiemy, ale to jest taki piękny miesiąc, w którym rzeczywiście te noce są bardzo krótkie, bo zaraz, słuchajcie, świętego Jana będzie, tak? I te noce będą naprawdę najkrótsze w roku, więc okazja do tego, żeby
Żeby
posiedzieć ze
pracować
znajomymi.
20 godzin na dobę w
Nie,
ogrodzie.
nie, no bo proszę ciebie, pracocholik jesteś, żeby posiedzieć ze znajomymi w ogrodzie, żeby przyjechali do was, podziwiali, żebyście, nie wiem, rozpalili ognisko w ogrodzie i
Koniecznie.
wykorzystali popiół po tym drzewny, żebyście rozpalili grilla i po prostu siedli i porozmawiali, albo zebrali sałatę, zrobili, polali oliwą z oliwek i bawili się w króliki. Czerwiec,
Tak.
fantastyczny miesiąc w ogrodzie ekologicznym.
Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to co mówisz, Jacku, żebyśmy przekazali słuchaczom, żeby właśnie nie spocząć na laurach, ponieważ faktycznie, żeśmy się tak napracowali w marcu wysiewy, w kwietniu pikowanie, w maju wysadzanie, a w czerwcu musimy po prostu, nie musimy już tak strasznie pracować, jeżeli chodzi o wysiewanie, wysadzanie, pikowanie, ale teraz musimy bardzo dużo uwagi poświęcić tym młodym roślinkom, które zostały wysadzone do ogrodu, szczególnie no wszystkie rośliny, które są wysadzone, to będą młode, prawda? Czy to będą wieloletnie drzewa, czy to będą drzewa, czy byliny, czy jakieś inne wieloletnie rośliny, czy to będą jednoroczne rośliny na rabatach kwiatowych, czy na zagonach w warzywniku. Te wszystkie rośliny są jeszcze młode i pamiętajcie o tym, że młode oznacza to, że one jeszcze nie mają zbytnio rozwiniętej bryły korzeniowej, one jeszcze nie powyrastały za ten swój podłoże, za to podłoże, którym były w doniczce, tak? Jeszcze tam w szklarni czy w szkółce, jeszcze nie wbiły się w to właściwe podłoże waszego ogrodu. I to jest bardzo ważny okres teraz, żeby dbać o nie. I pielęgnacja jest bardzo ważna i różnie pielęgnujemy. Nie tylko pielęgnujemy przez podlewanie, odchwaszczanie czy coś takiego, czy nawożenie, ale tak jak Jacku mówisz, jedną rzeczą, która jest też właściwie wchodzi pod pielęgnację u mnie i ona jest bardzo ważna, to są zbiory plonów. Nie czekajcie zbyt długo, żeby niektóre warzywa zebrać, bo potem po prostu albo z nich nic nie będzie, albo jeszcze cała roślina się zmarnuje i rodzina też zresztą.
Właśnie. Dobra, to zacznijmy od zbiorów. Bardzo proszę, chcesz zacząć od zbiorów? Nie ma najmniejszego problemu. Ja będę teraz zbierał melisę, takie ziółko, które potem wysuszone, super się pije dla spokojności ducha.
Tak, ty zawsze polecasz melisę, chwili... Jacek, muszę kiedyś to
spić. Słuchaj, jest wyrośnięta, spić. Cudowna w tej chwili. Ma takie, wiesz, bardzo zielone jeszcze łodygi, nie jest drewniała. Idealny moment do cięcia, jeszcze nie kwitnie. Bo tradycyjnie, generalnie, jak będziecie myśleli o tym, żeby pozbierać sobie trochę ziółek, to do tego świętego Jana, do tego, no w zasadzie tam do 24 czerwca, to jest ten najlepszy okres, w którym możecie zbierać zioła. Możecie je ścinać, możecie je suszyć i mieć piękne na zimę te, no jak to się nazywa,
ziółka.
I pokrzywę, i tak. Melisę możecie teraz, i miętę już możecie zbierać, bo mięta już też powyrastała. Jak teraz zbierzecie, to ona się po prostu rozkrzewi i będzie też taka bardziej obfitsza w wyglądzie, tak? Nie takie czasem pojedyncze, jak potrafi powychodzić, a gęści się, zagęści nieco.
Tak, jeżeli zbieracie zioła, tak jak Jacek zbiera melisę dla ich listków, to na pewno najbardziej wartościowe te zioła będą i też najsmaczniejsze do momentu rozkwitnięcia. I również jeżeli chodzi o pokrzywę, bo pokrzywa jest też bardzo ważnym ziołem, które powinniście teraz zbierać, żeby suszyć na jesień, na zimę. Tak jak mówisz, liście zanim zakwitną, ale jeżeli chcecie zbierać kwiatki, bo dużo już jest ziół, już w Anglii już zaczyna kwitnąć, tutaj na północy, na południu już dawno kwitnie, na przykład bez czarny, no już dużo ziółek zaczyna kwitnąć, tak? To też jest bardzo ważne, jeżeli będziecie zbierać kwiaty ziół do zasuszenia. Wiem, że niektóre osoby zbierają nawet kwiat lilaków. Ja osobiście nie zbieram, nie wiem za
do
bardzo.
Do suszenia?
No właśnie tak, suszą, nie wiem właśnie
nie
za bardzo.
Nie wiem,
co robią dokładnie z nim, może nam nasi słuchacze podpowiedzą, ale na pewno to są bardzo pięknie pachnące zioła. Słuchajcie, i jeżeli macie zamiar zbierać kwiatki, to ja zawsze powtarzam, zbierajcie kwiatki wtedy, kiedy jest suchy, słoneczny dzień, pomiędzy godziną 11 a 15, kiedy jest najbardziej sucha atmosfera, kiedy nie ma
wilgoci. Ale to kwiatki.
Tak, to właśnie kwiatki. Zaznaczam, że jeżeli zbieracie kwiatki, to właśnie o takiej porze. Jeśli chodzi o listki, to chyba nie jest to takie bardzo
istotne. Listki ja polecam, wiesz, wieczorem, ale po takim jak obecnie, znaczy wieczorem, rano, jak obecnie z rosy nieco, wiesz, dlatego żeby ona była jeszcze pełna taka jędrności zapachu, smaku, bo potem te 11-15, szczególnie teraz, kiedy są bardzo mocno dające po oczach promienie słoneczne, to te listki są lekko klapnięte, wiesz, one są troszeczkę pozbawione tego aromatu, tego wdzięku, dlatego poranne, czy choćby nawet wieczorne, jakieś późno popołudniowe, kiedy te wszystkie rośliny, które rosną chociaż na tym, jak to się nazywa, na rabacie preriowej, tak, które potrafią się pokłonić w samo południe, bo chronią się przed słońcem, rano i wieczorem są takie pełne wigoru. I tak samo z ziołami. Rano, wieczór, na listki zbieramy rano i wieczorem.
Tak, tylko i tak zaraz będziemy z nich wyciskać ostatnie krople wody, nie? Będziemy suszyć je.
No tak, ale one mają, wiesz, zaciągną te swoje te enzymy, czy tam co tam mają te wartościowe takie.
A nie wiem. Olejki eteryczne.
O, to proszę się... ci bardzo.
Dobrze, to jeżeli chodzi o zioła, to chyba żeśmy wykorzystali, tak, Jacku?
Mhm.
Dobrze.
Zioła tak.
To
zioła
ja wam tak. powiem tak, ja dzisiaj na obiad zrobiłam curry, bo bardzo lubię curry, ale curry tajskie, bo do curry tajskie dodaję takie liście kafiru. Oczywiście mleczko kokosowe, to wiadomo, ale to też jest fajna potrawa, ponieważ generalnie do niej można wrzucić wszystko, co jest w ogrodzie.
I ja... Ale curry bezmięsne, co? Bo sobie pomyślałem, że już jakaś kura twoja poszła do tego.
Tak, właśnie warzywne, nie, kura, ale kura pójdzie niedługo, bo one te, ciągle mi, kurczę, uciekają z tego. Jedna kura tak uciekała, że aż sobie nogę skaleczyła, muszę jej zaraz
dostać. Wow, znowu do weterynarza trzeba jechać.
Nie, bez przesady, tylko takie malutkie podraśnięcie, ale już teraz się stresuję, że to będzie koniec świata, także, no taka kura mądra, no. No dobrze, to curry, słuchajcie, curry całkowicie, oczywiście wegetariańskie. I słuchajcie, z ogrodu już o tej porze wzięłam cebulę i czosnek. Wprawdzie to i cebula i czosnek jeszcze nie są wysuszone, jeszcze nie powinny tak naprawdę być zbierane jako taki główny plon, ale już fantastycznie potem z cebuli, to oczywiście ten szczypior u góry poszedł na sałatkę, także cebula i czosnek poszło z ogrodu. To podsmażyłam, na to wylałam puszkę mleka kokosowego i do tego po prostu, słuchajcie, wrzucałam wszystko, co mam w ogrodzie. I w tym momencie w ogrodzie mam kalafior, który posadziłam, posiałam go na jesień. To jest taki kalafior all year round się nazywa, czyli dookoła roku. Bardzo, bardzo fajny jest, chociaż wszystkie te kalafiory na tej rabacie wyglądają zupełnie inaczej, ale kalafior to kalafior, smakuje pysznie. Słuchajcie, i on teraz zaczyna już kalafiorować, już plonować. Także uwielbiam dodawać kalafior do jakiegokolwiek curry, czy tajskiego, czy nie tajskiego. Także potem kalafior miałam. Potem w szklarni udało mi się już mieć plony groszków ogrodowych i groszków takich słodkich.
Cukrowych.
Groszków cukrowych. I bobu. Także to wszystko też już zebrałam, chociaż na dworzu już też zaczynam mieć plony groszku cukrowego, także to wszystko pozbierałam. Później z cebulki od góry jeszcze takie najtwardsze, co by się nie dawało na sałatkę, prawda? Taki kawałek takiej jakby cebulo tej... szczypiorku, cebulę szczypiorku. Jeszcze taki kawałek, który jeszcze nie jest szczypiorkiem, ale jeszcze jest cebulą, wiecie, taki twardy kawałek. Bazylia już z ogrodu. Już te wszystkie mizuny, mibuny, takie rzeczy japońskie. Oczywiście pietruszka, natka. Także no, po prostu tak wspaniałe curry, a szczególnie tutaj fajne jest, to kalafior jest taki właśnie, zamiast kurczaka to kalafior, takie mięso daje, tak? Więc zobaczcie, ile już plonów z ogrodu. Do tego oczywiście sałatka, już z naszej sałaty własnej. Mamy bardzo, bardzo dużo sałaty, a jeszcze jak zauważyliśmy, że kurom naszym bardzo smakuje sałata, to żeśmy posadzili ją po prostu wszędzie, tą sałatę. Nawet co mieliśmy już oddać po prostu komuś, sąsiadom, to i tak posadziliśmy na przykład w rowkach pomiędzy zagonami z ziemniakami. Żeśmy posadzili też tam sałaty, także tam sobie rosną. No i do sałaty ja wam się podzielę takim, bardzo prosta rzecz, właściwie polewam tylko oliwą i olejem z sezamowych nasionek i do tego dodaję mój ulubiony, słuchajcie, różowy pieprz. Bardzo wam polecam różowy pieprz. Wystarczy w moździerzu troszkę go rozetrzeć i po prostu to wrzucić. To jest tak aromatyczne. Aha, oczywiście ten różowy pieprz również poszło do tego curry. Do tego curry również poszła pasta zielonego curry, która jest zabójcza. Bardzo, bardzo ostra. Także zobaczcie, jakie to proste. I faktycznie wszystko... Aha, jeszcze kapusta tam poszła. Jeszcze miałam kapustę już do zebrania w ogrodzie, taką wczesną, wiosenną. I też ją tam wrzuciłam. Także no po prostu to jest radość, a zobaczcie, ile zdrowia. A moje dziecko nawet nie wie, jakie zdrowe to curry. Nawet nie wie. A jeszcze w dodatku, zamiast basmanti rice, to kupiliśmy niechcący brązowy ryż i musieliśmy ten brązowy ryż gotować chyba godzinę, żeby w ogóle był miękki.
Także okej, okay, może nie wie, jakie zdrowe je twoje dziecko, ale na pewno wie, że to było smaczne, skoro jadło.
Ja wiem,
i to jest
jakieś,
najważniejsze. Mówisz o sałatach. Nagrywamy ten odcinek na początku czerwca. Może ktoś posłucha tego w połowie czerwca, tak? I pomyśl sobie, ogród ekologiczny, sałaty. Przecież moje sałaty już poszły pięknie w kwiaty. No bo jednak sałaty to są raczej tego dnia krótkiego niż
wam,
długiego.
Nie. A tu jest bardzo gorąco w Anglii. Bardzo
ale
gorąco i sucho.
To nic. U mnie na przykład rukola w tej chwili no, pięknie zakwitła, jest piękna, ale to nie jest problem, bo po prostu trzeba siać nową. Rukolę można siać cały rok, nie trzeba tam czekać na wiosnę czy na jesień, tak? Latem też można siać. Niestety odkryłem, że muszę szybko zbierać szpinak. Ty mówiłaś o tym, że
dokładnie
masz pomiędzy tak tymi, pomiędzy bobami, ziemniakami, sałatę posadziłaś. Ja posadziłem pomiędzy ziemniakami wczesną wiosną szpinak i dzisiaj odkryłem, że jeden już poszedł w kwiatostan.
Och, jeden, sobie, już nie, wszystkie poszły w kwiatostan.
Tak? U mnie jeden poszedł. Ty masz wcześniej. Jak ja słyszę o twojej kapuście, że ty już masz kapustę, myślę sobie, o, ona jest dużo.
Ale to jest na tych rabatach, które były od początku przykryte, najpierw agrowłókniną, one nie były jeden dzień nawet odkryte od czasu, jak zostały wysadzone, nie? Także to jest też bardzo ważne. Ale Jacku, przepraszam, że cię wbiję. Chciałabym powiedzieć mówisz o sałatach, rukoli i szpinaku. Ja bym może dodała jeszcze tego na przykład, do tego na przykład jeszcze pietruszkę, natkę i bazylię, bo to jest taki garnisz, prawda, akurat do kuchni i tak dalej. No. Faktycznie, ja się z tobą całkowicie zgadzam. Jeżeli chodzi o rukolę, jeżeli chodzi o szpinak, to naprawdę, słuchajcie, trzeba co kilka tygodni wysiewać, bo one, i jeszcze kolendra, której ja wprawdzie nie lubię, ale ona też ma to do siebie, że ona bardzo szybko wybija w kwiaty, więc jeżeli chcecie mieć cały czas nowy rzut tego wszystkiego, to musicie cały czas wysiewać. Ale jeżeli chodzi o sałatę, i no wiadomo, natka to cały czas, może przez cały rok, jest jedna roślina cały czas wam produkować nowe liście, także tylko przycinamy listki i ona będzie znowu wyprodukowywała, to samo z bazylią. Bo bazylię, jak będziemy przycinać delikatnie, to tak jak było, mówisz, z miętą, ona się będzie po prostu tylko coraz bardziej rozkrzewiać.
Tak.
A jeżeli chodzi o sałatę, to spokojnie możecie sałatę, ja właśnie teraz, przedwczoraj wrzuciłam na YouTube'a nowy film, strasznie 2 dni mi zajęło wrzucenie tego, strasznie jakiś mam tutaj internet powolny, wiejski. Właśnie jak zbierałam różne 3 rodzaje sałaty w moim ogrodzie. Sałatę liściową, sałatę masłową i sałatę rzymską. I wszystkie te sałaty można zbierać, nie tak, że zbieramy główkę i koniec.
Listek po listku.
Tak. I sałatę liściową, i sałatę masłową, spokojnie listek oddolnych części liści i ona będzie cały czas szła do góry i spokojnie, słuchajcie, do 6 do 8 tygodni wam starczy ta łaca sałata. Także tutaj akurat jest fajna rzecz, bo na długo starcza sałata. A sałata rzymska, ja akurat u siebie mam Little Gem, taką małą, fajną, zbitą odmianę. Ta sałata, ja przycinam ją nad ziemią i ona później wypuszcza dużo małych sałatek. I powiem wam szczerze, że zupełnie przez przypadek odkryłam to, bo po prostu ja i tak nie wyrywam, tak, bo mam ogród non-dig i po prostu przycinałam w szklarni, jak miałam zimą sałatę, znaczy wczesną wiosną sałaty w szklarni, zanim tam pomidory poszły i tak po prostu przycinałam tylko nad ziemią i potem, słuchajcie, po prostu za parę tygodni miałam kolejne sałaty, także ten rok mam pod znakiem sałaty, na pewno, bo mam jej pełno w ogrodzie.
Ja też mam pod znakiem sałaty, dlatego część sałaty pozbywam się, w tym sensie, że rośnie tam, gdzie jest miejsce, no bo taka jest rola sałaty, to nie trzeba mieć specjalnego, nie wiem, zagonu na sałatę, żeby go przeznaczyć właśnie tam na liściowe. Sałatę sadzę, gdzie mam
dokładnie
miejsce. Gdzie w danym tak momencie jest miejsce, gdzie jest jakaś dziura, gdzie jeszcze mi się nie rozrosła. Tę rukolę, którą posiałem wczesną wiosną, którą teraz mi zakwitła. Piękne białe kwiatki. Słuchajcie, naprawdę to wygląda cudownie, kwitnąca rukola. Być może zostawię z 2-3 roślinki, bo one rosną u mnie pomiędzy kapustami i naprawdę pięknie to wygląda.
No, zwabiają owady też.
Zwabia owady. Tylko wiesz, do zaplania kapusty to mi niepotrzebne są owady.
No ale ogólnie owady potrzebujesz w ogrodzie. Musisz owadom pomagać.
Ja mam pełno, ja im pomagam. Słuchaj, naprawdę. Wodę im dźwigam, noszę, tak? Nie wiem, domy im buduję. Nie ma problemu. Także naprawdę jestem ciężko zapracowany, ciężko dbam o owady. Więc ta rukola, 1 czy 2, dobrze, niech mają
miłości
też.
Miłości kowal.
Okej, niech to będzie też dla owadów, tak? Ale dopóki się kapusty nie rozrosną, dopóki, nie wiem, cukinie się nie rozrosną, dopóki pomidory, które kochają żyć razem z sałatami, nie rozrosną się, tak? Albo potem, jak zaczniecie obrywać te dolne liście, bo za chwilę dojdziemy do pomidorów.
Ale można właśnie sałaty cały czas uprawiać, nie pod pomidorami.
Więc pod to wszystko świetnie komponuje się z sałatą, albo sałata z tym wszystkim się świetnie komponuje. Więc sałata rzeczywiście co chwilę można ją dosiewać, co chwilę można ją dosadzać i zbierać, tak jak Katarzyna mówi, a jak musicie zwolnić miejsce, bo wam się, nie wiem, kapusta rozrasta, albo cukinia wam się rozrasta i musicie zwolnić miejsca, no to po prostu ukręcacie główkę sałaty i macie pyszne jedzenie.
Można też sałatę w doniczkach nawet mieć, prawda? Gdzieś tam na tarasie, tylko trzeba podlewać.
Można w doniczkach. No. Ja miałem sałatę, wiesz, już naprawdę we wszystkim, bo wczesną wiosną można sałatę na takie młode listki, ale to w ogóle mieszankę taką i kapusty tam są, i sałaty, i tam przeróżne są wtedy sałaty, i rzymskie, i kruche.
Tam na cały ogród wystarczy i masłowe, tego potem.
Wiesz co, i taką całą mieszankę na młode listki cięte, to jest pyszne, to ja już wiesz, co znalazłem. Kiedyś wymieniałem takie oprawy oświetleniowe, świetlówkowe i miałem te, wiesz, takie, to wygląda jak takie przezroczyste rynienki do okrywania. Nie wyrzuciłem, zrobiłem dwie dziurki, trach, ziemia, sałata, cudowne ten doniczki. Także w oponach nie próbuję jeszcze, wiesz, takich przeciętych na pół, jak się kiedyś próbowało. Ja to nie wiesz nawet, tak?
Nie, ja tylko wiem, że z oponem dla mnie to się równają te łabędzie takie śliczne.
Łabę to tam, tak, na Kaszubach u nas, nie wiem czy gdzieś indziej w Polsce, u nas na Kaszubach rzeczywiście tworzy się taką oponoplastykę, tak bym powiedział, nie?
Oponosztukę.
To jest coś takiego. Dobrze, mamy sałaty, ale mówiliśmy dużo o takich roślinach jak pomidory. I czerwiec to jest też ważny miesiąc dla pomidorów, bo one już kwitną. One już pięknie kwitną, w związku z tym pamiętajcie, pomidory i wszystkie rośliny, które już kwitną, to już nie podlewamy pokrzywą, a podlewamy żywokostem. Żywokost już muszę ściąć.
Ja właśnie też zaczynam
swój,
kwitnąć.
Bo mój zaczyna kwitnąć. No,
ale go zostawię też dla owadów, bo ja nie mam tyle kwiatów, co ty w ogrodzie u siebie, mam mniej.
Ja mam, wiesz, całe hektary nieużytków wokół, więc
ja
naprawdę...
Ja mam, ale na starej kurczę kopalni i tutaj naprawdę jest tak kiepska ziemia, że zaczyna mi się robić niedobrze, jak myślę o tym, że tutaj nigdy nic nie wyrośnie.
Okej, okay, o czym to mówiliśmy? O pomidorach. Także zaczynają kwitnąć, więc podlewamy żywokostem, który też zaczyna kwitnąć.
Albo gnojówką z obornika.
Też. Albo gnojówką z obornika, tak. Krowy już widziałem na łąkach, więc można biegać, zbierać kupy, albo robić gnojówkę z obornika granulowanego. To jest to. I pomidory, to jest... No, czerwiec to jest taki miesiąc, w którym uszczykujemy i podwiązujemy pomidory. Katarzyna.
Dokładnie. Ja właśnie też o tym ostatnio robiłam filmik, że ja generalnie dwa tygodnie temu posadziłam pomidory u siebie i tak naprawdę nie miałam czasu do nich zajrzeć. Tylko oczywiście podlewałam je, no bo wiadomo, zamykałam na noc szklarnię, raniutko otwierałam. To była jedyna czynność, którą zrobiłam. I teraz naprawdę, jak zauważyłam, one są po prostu już naprawdę duże. W związku z tym, tak jak mówisz, Jacku, najważniejsze i to bardzo regularne są te czynności potrzebne. Ta pielęgnacja, która polega przede wszystkim na... Właściwie co dwa dni nawet, prawda? One tak szybko wyrastają, te pędy boczne, czyli wilki, na obrywaniu pędów bocznych.
Oprócz tego, ja ci wpadnę w słowo, oprócz tego, że one szybko wyrastają, to bardzo często jest tak, że nie wszystkie przyuważycie.
Tak.
Nie wszystkie zauważycie, że rosną. I potem nagle odkrywacie, kurczę, jakiś wielki pęd boczny. Dlaczego ja go wcześniej nie zauważyłem? On jest prosto... Przecież go widać, no jak ja mogłem go przeoczyć?
Tak jak z chrzaszczaniem, jak się czasami nie widzi, a potem nagle taka piękna pokrzywa wyrośnie na środku rabaty kwiatowej.
No tak.
A dlatego warto.
Więc uszczykujemy z kącików liści pomiędzy łodygą a tą gałązką, której rosną liście, uszczykujemy te takie środkowe wilczki, takie te takie idące pędy boczne, chyba że prowadzicie na dwa pędy, ale to już powinniście mieć dwa pędy już duże, już wyprowadzone, tak? Resztę usuwamy.
I wiecie co, jak możecie, to poproście, żeby wasza albo druga połówka, albo partner, albo partnerka, albo babcia, albo mama, albo ktokolwiek też przeszedł przez te pomidory, bo ja zauważam, że u nas w rodzinie każdy, kto pójdzie oszczyknąć pomidory, to właśnie tak jak ty mówisz, Jacku, zawsze po sobie coś zostawi, to takiego wielkiego jednego, że mi się chce śmiać, ja już nic nie mówię, ale naprawdę. Także uszczykujemy te wilki.
To tak jak z grzybami jest, wiesz?
To tak, się nie patrzysz i nie
patrzysz. Jak przejdę przez las, to po mnie może jeszcze pół gwojska przejść i nazbierać jeszcze grzybów. Ja nie, po prostu mam, nie mam talentu do tego.
No,
nie
szczególnie,
mam,
że niektórzy to mają faktycznie talent do tego. Dobra, czyli tak, uszczykujemy te całe nieszczęsne wilki, czyli pędy boczne. A druga rzecz, ja już na przykład u siebie, moje dolne grona już mają zaczątki, już mam owocki właściwie. Więc ja już obcinam wszystkie liście, które znajdują się pomiędzy glebą a dolnym gronem, czyli poniżej dolnego grona. Już to wszystko obcinam, dlatego, bo te liście dolne, one po pierwsze już nie są takie bardzo ważne dla rośliny, bo te wyższe liście są bardziej wystawione na słońce, więc fotosyntezują i tak dalej, ale te dolne liście, które są niżej ziemi, one często zaczynają chorować, albo może jakiś ślimak jeszcze tam się zaczepi za nie, i tam sobie się tak ręką ściągnie sobie tego liścia, czy tam jak co on ma.
Nogę. Także to
nogę. Wiecie co, to jest
no
ważne,
ma nogę, no. Ma jedną wielką nogę.
On jest jedna wielka noga taka. Ślimak jest wielką nogą.
No.
Także to jest ważne, żeby te liście dolne, słuchajcie, spokojnie, z czystym sumieniem możecie ścinać. Naprawdę to nie jest żaden problem.
Odważnie ścinajcie te poniżej pierwszego grona. Tak. To spowoduje, po pierwsze, że przewietrzy się tam troszeczkę.
Dokładnie.
Tak, że będzie lepszy przepływ powietrza, w związku z tym mniej chorób grzybowych. Potem dojdziemy do tego, że będziemy podcinać też powyżej tych gron liście, żeby te grona dojrzewały, ale to nieco niech będą pomidorki większe. Na razie usuńcie te liście poniżej pierwszego grona pomidorów.
Tak jest. Poza tym robimy już sobie miejsce na jakieś dodatkowe obsadzenia. Ja u siebie na razie mam aksamitki.
Żeby bazylia się ładnie rozkrzywiała.
Ale właśnie, ale bazylia już na dniach, bo ja ją pikowałam, ona była taka kiepska, ale teraz już pięknie zaczyna rosnąć, także tą bazylię trzeba posadzić.
U mnie siedzi
jeszcze w innej szklarni, to co wejdzie są okna. Bo ja tutaj sobie nie ma okien. Druga rzecz to jest oczywiście przywiązywanie do sznurków albo do jakikolwiek podpór, jakie macie. To też jest bardzo ważne. I kolejna rzecz to jest poza tym, że trzeba je regularnie podlewać i tak naprawdę trzeba było je dotychczas również regularnie też zasilać nawozem tak naturalnym, jak myśmy tu mówili kilka odcinków do tyłu o gnojówkach na przykład, właśnie tym, tą gnojówką z pokrzywy, ale teraz już zapominamy o gnojówce z pokrzywy, ponieważ pomidory zaczynają kwitnąć, owocować, to faktycznie teraz albo przerzucamy się na naturalny nawóz, w którym jest dużo potasu, a potas jest odpowiedzialny za rozwój kwiatów i liści i on jest przede wszystkim naturalnie w żywokoście. Albo jak nie mamy czegoś takiego, to uderzamy w po prostu dobrze zbalansowany nawóz z obornika, czyli taką gnojówkę z obornika, krowieniec, jak to się Jacek mówi. Ja u siebie mam taką gnojówkę zrobioną z kupy końskiej akurat. I też właśnie ostatnio podlewałam i też to pokazywałam na filmiku, to było bardzo fajne. Także to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby nie podlewać już pomidorków, które zaczynają kwitnąć i owocować gnojówką z pokrzywy, ponieważ w pokrzywie jest dużo azotu, a azot jest odpowiedzialny za części zielone rośliny, czyli za pędy i za liście. Więc jeżeli będziecie podlewać nadal azotem, to będziecie mieli dużo pędów, dużo liści, a mało kwiatów i owoców. To jest bardzo ważne. Poza tym, jak chodzicie pomiędzy swoimi pomidorami, czy nawet jak po prostu się przepychacie pomiędzy nimi, żeby je podwiązać, czy żeby je podciąć, czy uszczyknąć, to też pomagacie zapylaniu. No, one oczywiście mają, pomidory mają to do siebie, że one mają wszystkie części do seksu na jednym kwiateczku, ale i tak one muszą przecież jakoś te pyłki z siebie jedno na drugie wspaść, tak? Także ja specjalnie nigdy nie zapylam pomidorów, nie chodzę z żadnym jakimś tam kocim ogonem, miotełku, ani wąsem, ani miotłą, ani miotełką, ale one same sobie dają radę.
To prawda, u mnie też nie ma problemu, ale owadów mam w szklarni, jak tylko otworzę, to natychmiast wpraszają się owady i natychmiast grzeją do pomidorów, a jak jeszcze zakwitną mi bazylię, a zakwitną kiedyś w końcu bazylię, pomimo tego, że będę je uszczykiwał, a jak zakwitną mi jeszcze aksamitki, a w tym roku posadziłem aksamitki niepełne, takie z pojedynczymi kwiatami, więc one też będą chętniej odwiedzane przez owady, naprawdę nie będzie kłopotu, a jeszcze nie widziałem krzyżówki aksamitki albo bazylii z pomidorem,
żeby
pyłek się zmieszał i żeby nie, to nie to. Dobrze, to jest warzywnik, w warzywniku podlewanie, to jest, odsyłamy Was do odcinka, w którym mówiliśmy o podlewaniu, bo podlewanie jest bardzo, bardzo ważne. Niby padało, niby było, ale jak sprawdzicie glebę, to nadal jest sucho, nadal bardzo często szybko przesycha, bardzo wysokie temperatury powodują, że warzywa no, bardzo potrzebują tej wody. Ja zebrałem ostatnie rzodkiewki. Miałem taki, wiesz, wyjazd pół tygodnia do Białegostoku, wyjechałem od siebie, wróciłem I się zdziwiłem, bo rzodkiewki przez 4 dni po prostu, wiesz, takie skapceniały, sparciały, zrobiły się dziurawe. I już koniec, nie? Takie pfu, myślę sobie, ależ zmiana. Jeszcze w ubiegłym tygodniu były takie chrupkie, jędrne, pyszniutkie, a teraz takie kapcie powyrywałem. No, zjadłem, namoczyłem wodę, wiesz, rzuciłem wodę, no tak, żeby trochę namoczyć. Poleżały, żeby trochę spróbowały. Ale to już jest koniec. No i niestety z rzodkiewkami, słuchajcie, na razie to jest koniec. Na razie z rzodkiewkami trzeba czekać aż do, no powiedzmy do połowy sierpnia, tak, żeby je tam ewentualnie wysiewać. Inne tam rzodkwie, rzepy, o tak, będą w grę wchodziły już niedługo jako poplony, ale z rzodkiewkami to jest koniec. To chyba tyle, jeśli idzie o warzywnik. A nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna ważna rzecz w warzywniku, którą należy zrobić, to jest, Katarzyno, obsypywanie ziemniaków. Jeżeli ktoś uprawia u siebie, czy to w workach, czy to w donicach, czy to na zagonie ziemniaki, to powinien myśleć o obsypywaniu ziemniaków. To teraz powiedz, na czym to polega.
Na tym to polega, że ziemniaki, im będą miały większy kopczyk, prawda, tym będą miały więcej ziemniaków, tak? To jest bulw, tak? Także to jest bardzo ważne. I możemy im bardziej obsypywać, aż się da, że tak powiem, tak? W momencie, kiedy ziemniaki zakwitną, co może zdarzyć się na wczesne ziemniaki, może pod koniec tego miesiąca, na normalne, że tak powiem, ziemniaki, to będzie w lipcu, to wtedy wiadomo, że jak ziemniaki kwitną, to już możemy zostawić je w spokoju, ponieważ one już te bulwy właściwie wytworzyły i po przekwitnieniu już możemy zacząć je, że tak powiem, zjadać. Jeżeli chodzi o te ziemniaki wczesne, to nawet i nie za bardzo trzeba się tym kierować po prostu, bardziej czasem, tak, że pod koniec czerwca już można je wykopywać.
Jeżeli ziemniaki wam podrastają tak, nie wiem, na 10 cm, no tak jakiś, spróbujmy zrobić przepis, wyrastają wam na ziemię na wysokość 10 centymetrów, tak?
To magiczna linijka, nawet więcej. Moje kopczyki to mają przynajmniej z 20, szczerze mówiąc.
Nie, ale podsypujemy.
Chociaż kury nad tym bardzo pracują.
I już podsypujemy. Wyrastają, podsypujemy. Zostawiamy oczywiście, nie tak, że zasypujemy. Nie tak, że zasypujemy całkowicie.
A, można zasypać.
Można zasypać, ja wiem, ale ja zostawiam zawsze na górze jeszcze troszeczkę, żeby mam taką nadzieję, że one do słońca widzą słońce, to będą chętniej szły, jak zobaczą słońce. Ale ja usypuję kopczyki takie mniej więcej do połowy tych ziemniaków, albo na 2/3 pędów ziemniaków w tej chwili. I pozwalam, żeby rosły wyżej. Jeśli mam jeszcze zapas, nie wiem, kompostu, tak, żeby jeszcze obsypać, to wtedy dodatkowo obsypuję jeszcze, nie wiem, w połowie czerwca, czy w drugiej połowie czerwca, w zależności od odmiany. To jeszcze można ewentualnie dosypać tego kopczyka ziemniaczanego.
Ja tak naprawdę to już nie mogę doczekać, żeby niektóre rzeczy zjeść i wyrzucić, żeby coś nowego posadzić, bo ja mam strasznie dużo jeszcze rzeczy do wysadzenia, bo już kończymy może tutaj ten temat warzywnika, ale może jeszcze tylko tak dotknijmy tego tematu wysadzania czegoś, co będzie na przykład nam plonowało jesienią i zimą. Na przykład spokojnie teraz możecie wysiewać jeszcze takie rzeczy jak jarmuż, te brokuły gałązkowe, różne kapusty, również por, również, ja wiem, że to jest późno na por, ale ja w zeszłym roku jeszcze w lipcu wysiewałam por i jadłam go teraz do wiosny wczesnej. Tak, jeszcze kilka zostało na zagonie, kwitnie, znaczy zaczyna kwitnąć, bo chciałam, żeby było coś dla owadów. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że teraz już też nic nie można wysiewać ani wysadzać. Teraz jeszcze spokojnie co kilka tygodni niektóre rzeczy można siać i nawet również groszki. Groszki ogrodowe też można dosiewać co jakiś czas, ale szczególnie na zagonach w ogrodzie warzywnym, nie w szklarni, nie do multiplatów, nie do tacek, ale po prostu w rzędach, tak na tak zwanym rozsadniku, można właśnie wysiewać jarmuż, brokuł gałązkowy, czyli ten, który tak potrzebuje takiego długiego okresu wzrostu, kapustę i kalafior. To na pewno do późniejszego przesadzania za jakieś 2 miesiące na miejsca stałe. Akurat to będzie jesień, akurat to będzie wrzesień, wtedy, kiedy będzie dużo rzeczy już z ogrodu znikało, więc to jest bardzo fajna zamiana, tak, na coś innego. Ale dobrze, już nie mówmy o tych warzywach, bo ja to bym mogła...
Nie, ja bym chciał powiedzieć o warzywach.
To powiedz.
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o warzywach, a w zasadzie troszeczkę o ochronie warzyw. Że słuchajcie, no, czerwiec w ogrodzie ekologicznym to jest też miesiąc, w którym zwracamy uwagę na ochronę warzyw przed szkodnikami. To znaczy, zaczyna być groźny bielinek, w związku z tym trzeba okrywać kapusty po prostu, zrobić taką osłonę z siatki nad kapustami. Zaczyna być, chociaż to będzie bardziej jeszcze w lipcu, połysinca marchwianka, bardzo niebezpieczna, szczególnie dla roślin, dla warzyw korzeniowych, tak? Bo to, że ona marchwianka, to nie znaczy, że nie kocha pietruszki, ale jest groźną i ją, przed nią też warto się chronić. Przed nią się łatwiej chronić chyba nawet niż przed bielinkiem, tak mi się wydaje, bo bielinek z góry zaatakuje kapustę, a marchwianka, połośnica tylko z boku. Z boku tylko zaatakuje, bo to taki dziwny taki owad, który tak lata, ale kiepsko lata, to znaczy lata niewysoko.
To jest taka muszka no, mała, niepozorna.
Muszka wydmuszka, taka, która nie potrafi nawet specjalnie latać, bo ona lata tak na wysokości, tam wiesz, nie wiem, tam chyba 40 centymetrów, więc jak zbudujecie taką wokół swojego zagonu z roślinami korzeniowymi, z warzywami korzeniowymi, z marchwią, z pietruszką, zbudujecie taką osłonę, choćby z takiej jasnej albo rzadkiej siatki cieniującej, bo są takie siatki cieniujące do szklarni, bo czasami no, trudno jest dostać te siatki na owady, ale jak się trafi siatka na owady, nawet taka nieszeroka, to nie chodzi o to, żeby ten zagon okryć od góry, cały przykryć. W przypadku warzyw korzeniowych, w przypadku tej połysznicy marchwianki, dookoła zbudować taką taki barierkę, taki parawanik, super, tego słowa mi brakowało, parawan wokół takiego zagonu, na wysokość właśnie 60, 70, 80 cm i ta biedna połysznica nie doleci do waszych warzyw korzeniowych, do waszej marchwi, nie wlezie w tę grudkę
biedna
tam gdzieś odrzuconą.
Połyśniczka.
Robimy wszystko dla owadów, nie?
Ja to jestem taka mówiłaś, na starość. Zostawiamy. Zwariowałam już całkiem, nic mi się, jakoś mi smutno, że te biedaki.
Zostawmy wszystko dla owadów, nawet tę marchew, niech one żrą te owady, tak?
A wiesz co, gdyby mi zażarły, to by
ogród ekologiczny. No. Każdy by przeżył, ale wiesz, ja jakoś tak, faktem jest, że słuchajcie, to jest też taka prawidłowość, że marchew, która jest zaatakowana przez połysznicę, czyli taka robaczywa, ona się kiepsko przechowuje, ale ona szybciej dojrzewa, ona się robi bardziej słodka. Po prostu roślina się stresuje, tak. I się próbuje ratować, tak? Myśli sobie, kurczę, to ja muszę szybciej, bo coś tutaj zaraz kipnę, to muszę szybciej dojrzeć, muszę szybciej przygotować korzeń do tego, żeby w przyszłym roku kwiat wydać. Więc ona szybciej trochę dojrzewa, jest troszeczkę taka słodsza, chociaż się przechowuje słabo. I słabo to, wiecie, wygląda, jak robaczywą marchew się wyciąga ziemi. Więc ochrona zagonów warzywnych w czerwcu. No takie, o których ja myślę. No oczywiście są te wszystkie miniarki, porówki, tak, które atakują cebulowe pory.
Ale to też po prostu przykryć taką siatką od góry. To też jest jeszcze śmietka. Cebulanka czy cebulówka, jak ona się nazywa, to ona też po prostu siatką, prawda? Nie? No te tak. Wszystkie to. Wszystko sobie okryjcie, słuchajcie, cały.
Zachęcamy, tak jak zachęcamy wiosną i jesienią okrywania agrowłókniną, taką wiosenną, bo to tak jak Katarzyna mówi, teraz już kapusty zbiera.
Tak, już
tak, dzięki temu, że okrywała agrowłókniną wiosenną i miała tam super warunki i było cieplej i mniej wiało i w ogóle te rośliny były szczęśliwe, o ile ktokolwiek może być uwięziony, szczęśliwy pod agrowłókniną, ale one są szczęśliwe. Uwięziony. Jesienią też będą szczęśliwe, bo wydłużymy sezon, bo tak. Ziemia jest, zatrzymamy to ciepło w tej ziemi i ciepło z tego gruntu będzie szło do roślin, więc naprawdę warto wiosną, jesienią tę agrowłókniną, a latem, no trudno, siatką okrywamy. Ale jak najwięcej też warzyw, tych, które są podatne na szkodniki.
Tak, i to tak naprawdę w praktyce, w moim warzywniku wychodzi wszystko, oprócz tego, co musi być odkryte. Więc to, co musi być odkryte, to jest to, co kwitnie i musi być zapylone, czyli bób, groszki wszelakie, tak?
Pomidory,
górki oczywiście,
ale pomidory to już klarni. Ogórki, no, cukinie,
to jest,
dynie.
Tak, dynie, ale to, ale bardzo dużo. Dlatego też fajnie jest podążać za płodozmianem i mieć pogrupowane te warzywa, tak? Że cała jedna rabata wzniesiona w moim ogrodzie to będą rośliny, które kwitną, czyli na przykład właśnie bobowate, czyli te bób, groszek i nie będę przykrywała tej rabaty niczym, a pozostałe przykryję. Sałatę też można spokojnie przykryć, jak będzie, tak jak mówisz, Jacku, jak tak na
jak
doczepkę
zakwitnie,
tą sałatę.
Wcale nie musi być zapylona sałata, jak zakwitnie.
Jeżeli na to kładkę gdzieś posadzicie sałatę, to też, ale fajną rzeczą jest, taką troszeczkę może egoistyczną dla człowieka, ale fajną rzeczą jest to, jeśli muszę wam przyznać, że te rośliny, które są przykryte najpierw agrowłókniną, a potem tą siatką,
siateczku.
One naprawdę są czyste. Tam nie ma ani żadnych mszycy, nie ma mączlika, nie ma pchełek, nie ma po prostu, wiecie, one po prostu wyglądają jak, przepraszam, ale moje kapusty te właśnie, o których mówiłam, one wyglądają jak plastikowe. To po prostu one wyglądają jak nieprawdziwe, jak po prostu z jakiejś wystawy w Chelsea Flower Show. One są naprawdę przepiękne. Ja pierwszy raz w życiu uparłam się i jedną rabatę dla eksperymentu przykryłam po prostu od razu. I naprawdę na tej rabacie to mi się aż śmiać chce, jak na nią patrzę, bo ja w życiu nie widziałam takich okazałych roślin. Naprawdę. Także polecam.
No, jak widzicie, to teraz spacerkiem przechodzimy przez trawnik do ogrodu ozdobnego. To trawnik, no to strzyżenie. Strzyżenie, ale czyli koszenie. Pamiętajcie, żeby nie za krótko w takie upały.
Nie za krótko,
to jest ważne, żeby nie ciąć zbyt nisko, bo pomożecie po prostu słońcu wypalać korzenie tym trawom i one będą po prostu gorzej wyglądały. Wydaje wam się, że krótka trawa będzie fajniejsza, ładniejsza, bo będzie jakaś gęściejsza, bardziej żywa, zielona. Nie.
A to byście musieli
upały,
ją mocno podlewać. Żeby tak było.
W upały niestety, tak. no zakładamy, że nie marnujemy wody albo nie zużywamy wody do podlewania trawnika, tak? Że po prostu nie mamy tego sztucznego nawodnienia, które codziennie pryska po trawnikach. No bo to wtedy trzeba i nawozu więcej.
Wtedy
wszystkiego.
Więcej wszystkiego innego. Trzeba i koszenia, i roboty,
dokładnie,
i wszystkiego. Tak.
Dokładnie, więc
ja bym
to jest
powiedziała, że jak będą upały,
robota.
To nawet można czasami nie kosić w ogóle. Trzeba by było sobie zrobić przerwę. Jak zobaczycie, że ta trawa tak naprawdę nie rośnie, bo są takie upały, że ona po prostu już nie ma siły, to też już nawet można przestać kosić. Znaczy, ja tutaj patrzę na Anglię.
Albo coraz dłuższe przerwy zrobić po prostu pomiędzy koszeniami. Wydłużyć nieco. Ale nie, pamiętajcie, wysoko, jak są upały, wysoko tniemy, nie za nisko.
Tak, jeżeli chodzi znowu o łąki kwietne, czyli nawet taki zwykły trawnik, który pozostawiliśmy, żeby sobie kwitł, to powiem wam szczerze, że teraz czerwiec, z tego co ja wiem, u mnie na Kaszubach wzgorzałem, teraz czerwiec na takiej łące kwiatowej, kwietnej, czy na takiej nawet dzikiej całkiem łące naturalnej, to będzie naprawdę piękny miesiąc, bo będą już kwitły
bociszki. Maczki?
Maczki to może nie wiem, bo wiesz, bo to są jednoroczne, nie? Ale to w takiej ziemi
ale druga połowa czerwca,
nie?
już maczki wychodzą.
No u mnie to bardziej teraz to będą właśnie te bodziszki pięknie. Zacznie bodziszki pięknie kwitnąć, potem będą i driakwie i te dziewany. No na Kaszubach akurat powiem wam szczerze, że jest tyle dzikich kwiatów, no już nie wspominam o łubinach, tak? Tylko, że one są takie słonie trochę te łubiny, są takie potężne. Ale teraz naprawdę jest co podziwiać, jeżeli chodzi o łąki kwietne. Bardzo, bardzo piękne. Oczywiście trawy również kwitną, co nie wszystkich cieszy, bo jest teraz dużo ludzi, którzy mają problemy z katarem siennym. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć wam o takiej rzeczy. I to właściwie tyczy się jakiejkolwiek rośliny, w jakiejkolwiek części ogrodu, czy to jest ozdobnym ogrodzie, czy w ogrodzie warzywnym. Ja chciałam wam powiedzieć, żebyście bardzo też zwracali uwagę na jedną rzecz, bo jeżeli wysadzacie do ogrodu, to o tym też mówiłam na początku dzisiejszej audycji, coś, co było albo w doniczce, albo w multiplacie, uprawiane w takim podłożu ze sklepu, w takim worku, to potem jak to posadzicie do ogrodu, to bardzo zadbajcie o to, żeby zanim to tą dziurkę z rośliną w środku zakopiecie, bardzo porządnie podlejcie. Bo niestety, jeżeli zakopiecie roślinę, która nie jest całkowicie na maksa podlana, a jeszcze lepiej to rośliny przed posadzeniem zanurzyć w wodzie, żeby one się napiły na maksa, na tyle, ile tylko się da. Bo później, jeżeli przyjdzie sucha pogoda, jeżeli nie będzie suchej pogody, to nie będzie problemu. Ale tutaj jest, ja widzę w Anglii, problem ze wszystkimi roślinami, które zostały niedawno wysadzone. Te, które były wysadzone troszeczkę wcześniej, już pięknie się rozrastają, ale te właśnie, które wysadzone były niedawno, o, im jest ciężko, ponieważ to podłoże, które mają w środku przy korzeniu, jeszcze takie sklepowe podłoże, ono jest suche. Je jest trudno nawodnić, bo to jest zupełnie inne podłoże, to nie jest prawdziwa ziemia, tylko to jest torf, tak? Naprawdę to jest ważne, jeżeli widzicie, że wasze rośliny się męczą, tak jak Jacek mówi, w ciągu dnia opadają im liście, one się ratują po prostu, tak? Zamykają swoje systemy podczas gorącego dnia, to te rośliny, szczególnie na nie należy zwracać uwagę, szczególnie jak to są młode rośliny, bo tak jak mówimy, jak to jest preria, już wieloletnie, to one będą to robiły, nawet jak mają już duże, stare korzenie. Ale w tych młodych roślinkach pomóżcie im rosnąć na początku właśnie i zwracajcie na to uwagę. Ja zauważyłam na przykład, że niedawno wysadziłam do ogrodu wszystkie moje dalie, które wcześniej pędziłam w donicach. No jeszcze nie wszystkie, jeszcze mi troszeczkę zostało, ale te, które wysadziłam, zauważyłam, że nawet przy niezbyt suchej pogodzie, one mają, no bo mają już sporo liści, tak? One są już takie dość podrośnięte. To te liście robią się takie wątłe, wietkie. Wietkie, tak się mówi to po polsku?
Wiotkie.
Wiotkie, Boże, a po jakiemu to ja mówię?
Witki. Witki, wietkie. To, wiesz, witki.
Wietkie to po rosyjsku.
A to są, one się robią wiotkie.
Wiotkie.
Klapnięte takie, klapnięte, wiesz, jak, misio, jak ucho misia uszatka, klapnięte
tak,
uszko.
I generalnie roślina wygląda taką troszeczkę taką martwą, nie oszukujmy się. I słuchajcie, i naprawdę jak ja rozgrzebałam przy tych daliach, ziemię, chociaż nawet, to też jest kolejna ważna sprawa, jak posadzicie roślinę, to też zadbajcie o to, żeby od góry one były też taką cieniutką warstewką przykryte to podłoże, czy z doniczy, czy sklepowe, czy z waszych sadzonek, tak? Żeby nie było, żeby nie wystawało to, co było w doniczce wcześniej, to podłoże w ogóle nad ziemię, tak? To wszystko musi być przykryte, chociażby cieniutką warstewką, ale przykryte. Ale ja właśnie rozgrzebałam tą warstewkę cieniutką na moich zagonach z daliami i zauważyłam, że te dalie mają strasznie sucho przy korzeniu, bo one są właśnie w takim zwykłym podłożu torfowym i to jest teraz tak ciężko je nawodnić, a tu jest szczególnie tak strasznie sucho w tej Anglii.
Podłoże torfowe raz wysuszone, bardzo trudno się potem, bardzo trudno się potem nawadnia, dlatego tak jak zachęcamy was do sadzenia pelargonii czy czegokolwiek w donicach, tak? To no, w jakiś sposób staramy się wam powiedzieć, poszukajcie podłoża, które ma mniej
albo
torfu.
Albo domieszać coś własnego, na przykład
albo pomieszajcie kretów. Albo pomieszajcie właśnie takie podłoże. O, kopczyki kretów, tak, idealnie. Chociaż ja na szczęście, jak w jednym odcinku mówiłem, pozbyłem się problemu kretów.
Ja już do tego dojrzewam.
U siebie w ogrodzie.
Ja zaczynam się martwić, dobrze,
ale ty powiedziałeś, że pokochać krety, więc kochaj krety swoje, bardzo proszę. To jest to, pomieszać i uważać, nie pozwolić przesuszyć podłoża torfowego, rzeczywiście, bo ono potem traci te swoje wartości i bardzo trudno jest je ponownie solidnie i dobrze nawodnić.
I dlatego właśnie, oczywiście, najlepiej rosną rośliny, które są faktycznie od razu wysiane do ziemi. Jeżeli macie takie możliwości, jeżeli nie macie wielu szkodników, jeżeli nie macie problemów z jakimś takim chłodnym, czy wietrznym, czy przymrozkowym ogrodem, to oczywiście, że jeżeli możecie, to jak najwięcej warzyw wysadzajcie prosto do ogrodu, tak, jako nasiona. I one wtedy naprawdę najlepiej rosną, tylko potem wiadomo, trzeba to przerywać, żeby też nie rosły za gęsto. Ja też się staram, ale nie zawsze mi to wychodzi. Jeżeli chodzi o rośliny ozdobne, no to raczej się kupuje rośliny ozdobne, prawda, w donicach i potem wysadza, ale jest jeden wyjątek i to są rośliny dwuletnie. I może o nich powinniśmy powiedzieć teraz, na początku czerwca, ponieważ czerwiec to jest najlepszy czas na robienie rozsad w ogrodzie, tak jak mówiłam przed chwileczką o robieniu rozsad z jarmużu, broku gałązkowych i kapusty, tak dalej, to właśnie w ten sposób robienie sobie rozsad w ogrodzie z roślin dwuletnich. I te rośliny dwuletnie teraz wysiewamy w rządkach, potem możemy je albo przerwać, jeżeli mamy wystarczająco roślin, możemy być na tyle rozrzutni, że je przerywamy, albo możecie po prostu je przepikować, rozsadzić, no taka prawda, że pewnie tak się stanie, bo ja też zawsze szkoda mi każdej siewki. I później te rośliny, teoretycznie, jeżeli wysiejecie je w czerwcu, to one we wrześniu powinny nadawać się już być pięknymi, mężnymi roślinami i powinny
do posadzenia
być
w gruncie, w miejscu docelowym.
W miejscu docelowym. Albo, tak jak my robimy z niektórymi roślinami wzgorzałem, po prostu sadzimy je do doniczek i wkładamy albo do inspektu zimnego, albo do tunelu i dopiero wykorzystujemy je na wiosnę, ponieważ niektóre z nich wykorzystujemy wiosną do obsadzania donic. I to jest na przykład lak pachnący. Lak pachnący to jest świetna roślina. Ona w Polsce bardziej znana jest jako roślina jednoroczna, którą wysiewamy na wiosnę i on potem latem kwitnie. Ale on ma to do siebie, że to jest w ogóle roślina kapustna. Ona jest bardzo blisko spokrewniona z normalną kapustą, z brokułami, z kalarepką, tak? I ona dobrze przenosi chłody, tak jak i kapusta, i zimę. W związku z tym naprawdę warto wysiać ją jako roślinę dwuletnią i ona wtedy na wiosnę o wiele wcześniej zakwitnie. Ona, można już ją dosadzać do wiosennych donic z tulipanami i z bratkami. Więc ona będzie kwitła zanim nastąpi ten taki rozkwit głównych roślin letnich. I wtedy powiem wam szczerze, że o wiele bardziej ją docenicie. Bo jak lak pachnący kwitnie latem wśród innych piękności, to trudno jest go zauważyć, bo on jest, no nie jest aż taki może strasznie wyfikany, tak? No podobny ma kwiaty, szczerze mówiąc, do kapusty, tylko troszkę, no troszkę bardziej ozdobne. Ale jeżeli taki lak zakwitnie wam wiosną, kiedy jeszcze tak naprawdę niewiele macie w ogrodzie, poza tym większość laków pachnących jest bardzo pachnąca, tak? Już niektóre hybrydy też już nie są pachnące, ale bardzo, bardzo ma piękny zapach. W związku z tym nie ma nic prostszego, żeby właśnie to zrobić, żeby i lak pachnący, i inne rośliny dwuletnie, takie jak na przykład naparstnica, miesięcznica, wieczornik damski, później na przykład, kto tam jeszcze jest, goździk brodaty, też piękna roślina, szczególnie na bukiety, bardzo pachnąca. To wszystko spokojnie możecie teraz wysiewać właśnie i do ogrodu wysadzać potem we wrześniu.
Mhm. Doszliśmy do rabaty ozdobnej, chociaż po drodze jeszcze mijaliśmy pewnie też rabatę użytkową owocową. Może chwila owocowych, czy dalej o ozdobnych idziemy?
To wszystko równo, możemy mówić o czym chcesz, Jacku, tu jesteś szefem.
Wszystko równo, jak ładnie powiedziałem. Dobrze, to w takim razie na moment wpadnijmy do sadu. Do sadu, bo u mnie, wiesz, jest z boku i jak u ciebie też trochę z boku i czasami ten sad pomijamy w naszych dyskusjach. A czerwiec to jest zbiór truskawek. Już bardzo, bardzo fajny. Poziomek. I pierwszych czereśni. Słuchajcie, czerwcowe czereśnie najpyszniejsze są.
Masz czereśnie?
O truskawkach zrobimy chyba jakiś ekstra odcinek kiedyś. Poziomkach.
Na pewno.
Bo to pewnie zrobimy gdzieś, zapowiadam, pewnie w okolicach sierpnia. Bo to będzie dobry miesiąc do tego, żeby się przygotować do tego, żeby zrobić jesienne sadzenie truskawek, żeby w przyszłym roku było pięknie i smacznie. Ale czereśnie. Chciałem wam powiedzieć o tych teraz czerwcowych czereśniach, które dojrzewają, tych pierwszych, najwcześniejszych czereśniach. Ja uprawiam trzy czereśnie, mam trzy drzewka, takie, które dojrzewają w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu dojrzewania czereśni. To się tak mówi, tak? Bo tak się dzieli, klasyfikuje się czereśnie ze względu na dojrzewanie. W pierwszym tygodniu dojrzewania czereśni. W zależności, nie chcę teraz mówić, bo to w zależności od tego, w jakiej części Polski mieszkacie. U nas na północy niestety to jest tydzień czy dwa tygodnie później niż w innych regionach kraju, ale ja spodziewam się, że już w połowie czerwca będę zbierał pierwsze owoce czereśni. I te pierwsze czereśnie, te najwcześniejsze czereśnie, te, które dojrzewają w pierwszym, drugim, trzecim, czasem czwartym tygodniu, są kochane przez szpaki.
No oczywiście.
Ja też kocham ptaki, ale moje szpaki też kochają czereśnie. Mam na swoim drzewie domek ze szpakami. Darła się rodzina strasznie w tym roku. Wyprowadziła sporo samica, albo parka wyprowadziła sporo młodych pisklaków, więc ja się o swoje czereśnie nieco martwię, ale te czereśnie wiosenne nie są robaczywe.
Tak, to prawda.
Te pierwsze czereśnie, te pierwsze dojrzewające czereśnie nie są robaczywe. Te późniejsze czereśnie, późne odmiany, no to już szpaki się zgromadziły gdzieś tam, już mają, nie mają chętki na czereśnie, bo mają co innego. Są mniej, mniej chętnie zjadane przez czereśnie, chociaż te szpaki też zwariowały i kochają czereśnie przez cały czas, ale za to są robaczywe te czereśnie.
Czyli zawsze coś.
Zawsze coś. Znaczy, to rozbiliśmy kiedyś odcinek o sadzie. Ja wówczas mówiłem, tak jak mówiłem o malinach, dlaczego warto jesienne uprawiać maliny, bo są, nie są robaczywe. Tak samo z tymi czereśniami. To jest to, że pierwsze, wczesne odmiany nie są robaczywymi. Po prostu ta muszka nie potrafi, wiesz, nawet jak złoży jajka, to one się nie wylęgną, te larwy, nie robaczki nie zrobią, a my już zdążymy zebrać czereśnie. To tyle w sadku, tylko przeleciałem przez
sadek.
Ale
to jest bardzo ważne, co mówisz, Jasku, ponieważ to samo jest tak naprawdę ze śliwkami. Te wczesne śliwki też są mniej robaczywe, prawda, niż tak. Te późniejsze. Także to warto pamiętać o tym przy wyborze odmian do sadu przydomowego.
Tak, bo są odmiany oczywiście i zachęcam do sięgania do odmiany. No, niektórzy kochają tradycyjne, tak? I powiedzą, że nie wiem, papierówka, antonówka to jest po prostu najlepsza i koniec, i nie ma dyskusji. I ja nie zamierzam dyskutować oczywiście, że nie są smaczne. No, Iwona kocha po prostu papierówki, wiesz, muszą być takie żółte, takie mączyste już, takie, wiesz, takie, że jak tylko spadną, to zgniją za chwilę, wiesz, takie. Ja też kocham takie papierówki, antonówki takie dojrzałe. Boże, przecież u mnie wokół na tych nieużytkach są jeszcze pozostałości sadów. My tutaj chodzimy sobie, zbieramy, cudowne. Ale są odmiany dla współczesnych ogrodników, oprócz tych tradycyjnych, są także odmiany odporne na przykład na mączniaka, odporne na parcha, tak? I grusze są odporne na straszną chorobę dla grusz parcha przecież, tak? Mhm. Są odmiany, ale na szkodniki, a na szkodniki to trzeba wiedzieć, kiedy jaki szkodnik działa, w jaki sposób wybrać jakąś odmianę, żeby była mniej podatna na szkodniki. Dobrze, to dochodzimy do Twoich kochanych, ukochanych i wspaniałych rabat ozdobnych.
Och, gdzie tu zacząć? Przede wszystkim może jeżeli, no to zacznijmy od początku, tak jak przed chwilą wspominałam, że jeżeli zakładacie nowe rabaty i wysadzacie nowe rośliny, to po pierwsze bardzo porządnie podlewać przy sadzeniu, a po drugie, jeżeli będzie prognoza pogody, że będzie naprawdę upalnie, to nie warto zaczynać nowych ogrodów. Teraz nie warto wysadzać nowych rabat, ponieważ te rośliny naprawdę dostaną w kość, jak będzie tak bardzo upalnie. One, ja widzę po siebie, po swoim ogrodzie, że te rośliny tutaj u mnie w ogrodzie po prostu w ciągu dnia wszystkie marnieją i dopiero na wieczór, że tak powiem, wraca do nich życie, nie?
Tak, one będą bardziej stresowo przeżywały. Po pierwsze, ziemia wokół będzie sucha, w związku z tym te korzenie też nie będą chętnie wyłaziły z tej dotychczasowej ziemi i szukały nowych przestrzeni, nowej wody, no bo wszędzie będzie wokół sucho, no to nie będzie...
Nie ma gdzie iść, prawda? Po tą
nie będzie gdzie dokładnie iść, no nie ma nigdzie zaproszenia na imprezę.
Miejmy nadzieję, że będzie pięknie, że będziecie mieli piękną pogodę i wtedy w waszych ogrodach ozdobnych, jeżeli macie takie tradycyjne rabaty, jak na przykład my w ogrodzie angielskim wzgorzałem na Kaszubach, w naszym ogrodzie, które zresztą będziemy otwierać
zapowiemy.
Ale tutaj będą królowały takie prawdziwe, tradycyjne, piękne kwiaty, które zawsze powinny być pachnące, właśnie goździki brodate, kosaćce, przywrotnik ostroklapowy, kocimiętka i nad tym wszystkim już poza tym, że będą tu i ówdzie stały takie kandelabry łubinów, już, bo to też jest wcześniej kwitnąca bylina, to nad tym wszystkim będą górowały piękne ostróżki ogrodowe. Dużo różnych ostróżek ogrodowych teraz jest do nabycia i niższe, i wyższe. No powiem wam szczerze, że największe wrażenie robią te wyższe ostróżki, takie tradycyjne, bo te niskie to takie, nie wiadomo, tak troszkę się gubią, prawda, nad ziemią, bo one są przecież zawsze takie pyszne pydy. Także te ostróżki to jest coś, o czym chciałam wam powiedzieć, ponieważ one będą teraz wyglądały najpiękniej w czerwcu i w lipcu, tak naprawdę pewnie tak do połowy lipca, może i do końca lipca, zależy jakie macie ostróżki, ale żeby one wyglądały pięknie, to one będą od was wymagały troszeczkę pracy. Ostróżki koniecznie musimy podwiązywać do palików, czy najlepiej do takich patyczków bambusowych albo jakichś takich cieńszych metalowych prętów, żeby oczywiście ich nie było widać, ale tak naprawdę na dobrą sprawę, jeżeli wasze ostróżki są w wysokości metr 50 czy wyżej, a spokojnie mogą być wyżej, bo moje ostróżki są wyższe ode mnie o wiele, to naprawdę każdy pęd, na którym będzie, który jest zwieńczony kwiatostanem, powinien być podwiązany indywidualnie do palików. To jest bardzo, bardzo ważne. Inaczej w ogóle nie będzie to ładnie wyglądało. I później, jak te już te główne kwiatostany ostróżek przekwitają, powiedzmy pod koniec lipca, to wtedy można je ściąć i wtedy będą kwitły te mniejsze, takie boczne kwiatki jeszcze. Ale tak naprawdę w tym czasie mogą już wam zacząć liście brzydko wyglądać w ostróżkach, więc możecie spokojnie w lipcu je przyciąć nad ziemią. I tak naprawdę możecie to zrobić ze wszystkimi bylinami, które teraz zaczynają kwitnąć. Czyli tak jak mówiłam, koci miętka, przywrotnik ostroklapowy, łubiny, ostróżki, to wszystko możecie, słuchajcie, przyciąć, jak one przekwitną, zrobią się brzydkie, nad ziemią, podsypać obornikiem granulowanym, tak żeby im troszkę dać tutaj jakiegoś kopniaczka do życia, podlać porządnie i zobaczycie, że one znowu, nie dość, że wytworzą piękne rozety liści, to większość z nich jeszcze raz zakwitnie. Może nie będą już to one takie ogromne, te kwiatostany i takie obfite, ale w tym czasie i tak będziecie już chcieli mieć coś innego. U nas już w tym czasie będą królowały zapewne floksy, już zupełnie co innego w ogrodzie angielskim. Ale te rośliny, które kwitną teraz w czerwcu, to będą naprawdę najpiękniejsze, najsoczystniejsze, najcudowniejsze. I jak ja myślę na przykład o ogrodzie, to też właśnie tak koniec maja, właściwie czerwiec, to jest takie zestawienie purpury z taką zielenią porządną, taką żarówiastą zielenią. I to jest właśnie na rabatach, powiedzmy, przywrotnik ostroklapowy posadzony z jakimiś czosnkami, albo z czosnkiem szczypiorkiem, na przykład w naszym ogrodzie ziołowym, czosnek szczypiorek i przywrotnik ostroklapowy cudowną robią kompozycję i jeszcze z kocimiętką na przykład, też kwitnie w tym samym czasie, taka pudrowo-błękitna, no to cudnie razem wygląda, albo na takich rabatach z zagonach ozdobnych, to właśnie kocimiętka, przywrotnik ostroklapowy i pomiędzy tych roślin wychodzą tu i ówdzie czosnek holenderski Purple Sensation, jest taka odmiana. I Purple Sensation, słuchajcie, jest bardzo fajna, bo ona, trudno ją zabić, ona będzie się rozmnażać, będzie co roku więcej tych kwiatków i ona właśnie kwitnie jako jeden z wcześniejszych czosnków.
Czyli i co czosnek... więcej, te nie musicie się martwić o mało ozdobne liście, bo ich już w tej chwili po prostu nie ma. Zostały piękne, purpurowe główki, pierzaste takie czosnków na zielonej, wysokiej łodydze, a te liście, które są gdzieś tam przy ziemi, one już są tak wysuszone, są, tak powykręcane, że ich po prostu nie widać, nie zwracają w ogóle na siebie uwagi, tak? I jest pięknie.
Także naprawdę taki widok.
Ważne, Anglii... Katarzyno, to co teraz mówiłaś, dlatego że wiele ogrodów jest taka, że maj to jest feria barw, tak? Czasem kwiecień, maj, a potem ten początek czerwca, ten przełom maja, czerwca do połowy czerwca, bardzo często jest zielono i czekanie na wybuch lipcowy kwiatów, tak? I ten czerwiec bywa w wielu ogrodach takim miesiącem mało kolorowym. Mówiłaś o ostróżkach.
Tak, ja myślę, tak, że
mówiłaś o przywrotnikach, o tych wszystkich roślinach, które są właśnie teraz dedykowane dla dania koloru w ogrodzie. Tak, no, jest, nie licząc jest jeszcze piwonii, dużo, oczywiście.
Piwonie, to cudowne. Jest ich tak naprawdę bardzo dużo, bo oprócz tego, co mówiłam, czyli goździk brodaty, łubin, przywrotnik ostroklapowy, kocimiętka, czosnek i czosnek Krzysztofa również, on zacznie kwitnąć pod koniec miesiąca, czyli czosnek Krzysztofa też może oprócz tego
późniejszy
czosnku,
jest to po prostu od tej purpurowej sensacji.
Później jest, są ostróżki, ale również piwonie, ale również bodziszki. Bodziszki też już będą kwitły o tej porze roku i oczywiście róże. Wiele róż już zacznie kwitnąć, także naprawdę macie bardzo, bardzo duży wybór, co możecie już posadzić, już nie teraz, tylko troszkę wcześniej, żeby wasz ogród był piękny, kolorowy w tym okresie czerwiec. Powiem wam szczerze, że w Anglii to tak nie bardzo jest problematyczny okres właśnie maj, czerwiec, bo oni są dosyć dobrzy w tych takich wcześniej kwitnących bylinach, ale u nich zaczyna się robić właśnie troszkę nudno na przełomie czerwca i lipca. To jest taki okres, kiedy taki troszkę smutniejszy. No ale oczywiście wtedy też można dużo mieć roślin na przykład. Dlatego warto mieszać. Na przykład warto podosadzać sobie na rabatach takie rzeczy jak kosmos, kleoma ciernista, cynie, aminki. Dlatego, bo to jest jednoroczne i tak naprawdę na początku lipca to już zacznie spokojnie wam kwitnąć. Także to też jest bardzo ważne. Bo te rośliny kwitną po około 12 do 14 tygodni od wysiewu. Więc jak wysiejemy na początku kwietnia, powiedzmy 1 kwietnia, no to może to jest prosta, prawda, kalkulacja, że one już będą spokojnie kwitły na początku lipca. Także dlatego warto mieszać. I oczywiście również kwitną teraz, w czerwcu, rośliny dwuletnie. Bo one wcześniej kwitną, tak? My wysiewamy je wcześniej, one będą miały teraz cały sezon na rozwój części zielonej i w przyszłym roku wcześniej zakwitną, więc te wszystkie rośliny, które mówiłam wcześniej, że można wysiewać, to również one teraz już zaczynają kwitnąć. I to jest, oprócz tego, bo już wspominałam też, że na rabatach w naszym ogrodzie angielskim będzie goździk brodaty, to będzie również naparstnica, wieczornik damski. Miesięcznica troszkę wcześniej kwitnie chyba, ale też pięknie kwitnie, ale wieczornik damski wam bardzo, bardzo polecam. Zawsze żałuję, że nie uprawiam wystarczająco wieczornika damskiego. Muszę uprawiać więcej.
A to jest, u mnie się zaczęło rozsiewać. Kiedyś miałem jakąś jedną czy dwie sadzonki, zaczęły się wysiewać i w tej chwili co roku mam, nawet nie wysiewam go, wiesz, co roku sam się rozsiewa, sam wyłazi i chwała Bogu.
Wyłazi bardzo... i pięknie też długo w wazonie wytrzymuje i bardzo ładnie pachnie w domu.
Ale pachnie, bo to jest wieczornik, to on rzeczywiście wieczorem to po prostu obezwładnia. Tak jak w tej chwili bzyli laki. Dzisiaj wysiadłem z samochodu i po prostu zachwyciłem się zapachem. Mam taką odmianę krasawica Moskwy.
A to biała, prawda?
Tak, ona robi się, tak. Ona najpierw jest taka różowa, potem bieleje, tak? Biała jest. Piękne. Ale przecudny zapach, przecudny. Więc to jest właśnie teraz okres kwitnienia bzów. I to, co jest fajne, generalnie jak się jedzie przez takie dawne wiejskie ogrody albo przez wsie, że najpierw ten kwiecień, tak, czyli okolice, ja to zawsze mówię okolice Wielkanocy, to forsycje kwitną na żółto i tych forsycji rzeczywiście jest dużo. Teraz pięknie żarnowce kwitną, wiesz, takie cudne, ale to nie są takie proste w uprawie te rośliny, przynajmniej na mojej glebie, bo one jednak potrzebują nieco innych i wapiennych gleb i w ogóle. Więc potem zaczynają kwitnąć bzy lilaki. Potem zaczyna kwitnąć czarny bez, chociaż jeszcze po drodze pojawia się jaśminowiec.
Tak,
no to są piękne kolory, zapachy, no nie licząc tego bzu czarnego, chociaż ja lubię ten zapach czarnego bzu, ale nie wszyscy go, nie wszyscy go, że tak powiem, zachwycają się nim, tak? Ale te właśnie takie stare krzewy, te wszystkie forsycje, bzylilaki, jaśminowce, no przecież to jest cudowne i warto po prostu
i łatwo
do
też
nas sadzić.
One wszędzie rosną też, prawda? To też są takie...
Tak, są bardzo wytrwałe,
bardzo
odporne,
tak.
Nie gniotca, nie łamiotca, po prostu wszystko
wytrzyma.
Nie gniotca,
nie łamiotca, w dodatku jeszcze czarny bez, to w ogóle ma tyle zastosowań, że ja naprawdę bym chciała, żeby więcej osób sadziło sobie czarny bez w ogrodach.
Mhm. Ja w tym miesiącu będę rozsadzał czarny bez z mojej donicy, bo już się pięknie ukorzenił. Sadzonki czarnego bzu mam dużo.
To te sadzonki,
ale nie wiem, czy ja zdążę na najbliższą sobotę, czy znajdę czas na najbliższą sobotę, żeby podrzucić do twojego ogrodu te sadzonki, może następnym razem, bo dochodzimy do wielkiego wydarzenia, przełomowego wydarzenia w tym roku. Po okresie koronawirusa, zamknięcia, najpierw była zima, potem była wiosna, a potem był ten koronawirus, otwieramy podwoje ogrodu Wzgorzałem. Katarzyno, zapraszaj, sobota, niedziela, to będzie fajna zabawa.
Tak, zapraszam was serdecznie. Będzie fajna zabawa, ponieważ będzie Jacek. I Jacek
ja
będzie...
będę.
Tak, to jest ja bardzo, będę. Bardzo ważne. Otwieramy...
Będzie można przyjść i powiedzieć, że mnie przeszkadzał tobie tym razem, wiesz? W odcinku jedna pani tak napisała, że fajna rozmowa, tylko gdyby nie ten redaktor nie przerywał tej pani Kasi.
Ale to jest pan redaktor, tak musi, to jest w jego krwi.
Ale my tak kochamy po prostu. My kochamy sobie przerywać. Dokładnie. Inaczej nie potrafimy.
Ale to normalne, to w radiu też zawsze było z Tomkiem. Słuchajcie, zapraszamy od tego najbliższego weekendu. Miejmy nadzieję, że jak nie będzie żadnych turbulencji do końca wakacji, otwieramy w sobotę i w niedzielę nasz ogród w godzinach od 11 do 16. I teraz tak, oczywiście będą pewne obostrzenia, a będą polegały one na tym, że nasza kawiarenka nie będzie w pełni działała, tak jak to działała w czasach, kiedy jeszcze można było się przytulać i całować i obejmować, tak? Czyli pre-koronawirus. Także będziemy mieli bardzo, bardzo ubogi jakiś tam poczęstunek do kupienia na miejscu, ale na pewno zadbamy o to, żeby w bezpieczne odległości, przynajmniej 2 metry, stały w różnych częściach ogrodu stoliki, albo mam nadzieję, że do tego czasu już przyjdą zamówione duże ilości leżaków również. Także możecie sobie konsumować albo to, co kupicie u nas, albo jeszcze lepiej przynieście swój własny piknik, zapraszamy, możecie przynieść swoje własne prowianty. Możecie sobie siedzieć w ogrodzie i szamać i się cieszyć, dlatego, bo wiecie, no nie oszukujmy się.
Zachowując dystans społeczny.
Tak, nie można tak o suchym pysku do ogrodu. Także staramy się jak możemy, ale jak najbardziej mamy nadzieję, że do piątku również dojadą do nas byliny do naszej szkółki, z naszej szkółki zaprzyjaźnionej od Olgi i Marcina. Czyli to, co widzicie w ogrodzie, będziecie mogli również kupić w naszej szkółce. Na miejscu oczywiście będzie Alina, będzie Jacek, będzie również moja mama do pomocy. A ja no niestety będę do was machała z daleka, ponieważ jeszcze tutaj na razie jestem, ale już tak jak mówiłam, mam kupione bilety, więc ja również będę u siebie latem, ale jak ktoś ma ochotę zobaczyć ogród czerwcowy, a trudno, naprawdę smutno by było go przegapić, bo jest przepiękny, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, dużo, dużo się dzieje, to zobaczcie na własne oczy, co można robić, jak to wygląda. I również wiecie, no niektóre rzeczy są, nie jest wszystko perfekcyjne. Możecie zobaczyć też, co się stanie, gdyby. Na pewno są jakieś miejsca, gdzie coś się wydarzyło w ogrodzie. Także wiecie, na własnych błędach również człowiek się uczy. Także przyjedźcie i zobaczcie, jak pięknie wygląda ogród ozdobny, czyli ten angielski, ogród ziołowy, ogród leśny jeszcze teraz cudnie wygląda. Jak zaczyna się dużo, dużo, dużo dziać w warzywniku, w tunelu foliowym, ogromnym, gdzie my mamy swoje uprawy pomidorów i nie tylko. No i oczywiście do życia teraz przychodzi też i preria. Chociaż preria, to powiem szczerze, że najpiękniejsza jest na pewno w drugiej połowie lata i wręcz jesienią. Ja najbardziej uwielbiam prerię w październiku, szczerze mówiąc, ale teraz na pewno jest najlepszy okres na ten ogród angielski, ja bym powiedziała.
To prawda, chociaż wydaje mi się, że teraz wszyscy, którzy są zainteresowani tym, żeby założyć u siebie ogród angielski, albo założyć u siebie ogród preriowy, to jest najlepszy czas, może najlepszy, bardzo dobry czas, tak, najlepszy czas do tego, żeby przyjechać i zobaczyć, jak jest skomponowany. Dlatego, że widać mniej więcej rozstawę jeszcze,
na
tak?
Prairie,
bo nie
tak.
są rozrośnięte
rośliny. W angielskim już średnio, ale na prairie widać.
Tak, tak, ale myślę o ogrodzie preriowym, tak? Mhm. Żeby zobaczyć, jaka jest rozstawa, jaka jest kompozycja, bo potem bardzo często jest tak, że jedne rośliny się pojawiają, drugie przesłaniają, w zależności w jakim miesiącu się pojawiają, bo inaczej preria wygląda w lipcu, inaczej w sierpniu, inaczej we wrześniu, mówisz najpiękniej w październiku. No w tak. każdym miesiącu ona wygląda no, inaczej, dokładnie. Za każdym razem pięknie.
Ale to tak? dlatego właśnie, Jacku, powinniśmy zaprosić, jeżeli ktoś nie mieszka strasznie daleko od nas, to naprawdę warto kupić sobie taki całoroczny karnet, który kosztuje 20 zł i możecie na ten karnet wchodzić przez calutki rok, czyli jak go kupicie w najbliższy weekend, to on będzie działał jeszcze przez calutki rok, czyli do czerwca 2021. I faktycznie warto zobaczyć, jeżeli interesujecie się takimi naturalistycznymi ogrodami prowadzonymi bez chemii, zobaczcie, jak to wygląda, co powiedzmy 2 miesiące, co miesiąc. Ja wiem sama po sobie, że ja kiedyś w Anglii ogrody, jak mieszkałam jeszcze w Anglii dawno, dawno temu, pierwszy raz, to jak byłam jeszcze tak oszołomiona tymi ogrodami, to jak ogrody, które były niedaleko mnie, zresztą nadal tak jest, bo tutaj niedaleko jest ogród warzywny, mm-hmm. które też lubię odwiedzać co kilka miesięcy, żeby zobaczyć, co się dzieje tam wiosną, co się dzieje latem, co się dzieje jesienią. Także naprawdę warto, bo to nie jest dużo pieniążków, a jest naprawdę inspiracji i emocji bardzo, bardzo dużo.
Tak, i te ogrody, które, znaczy czy te rabaty preriowe, które chcecie mieć potem w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, pięknie kwitnące, pięknie rosnące, warto teraz zobaczyć i zobaczyć właśnie rozstawy, bo jak sięgniecie po nasz odcinek z ogrodem preriowym, tam podajemy, jakie rośliny zostały użyte, jakie zestawienia, tak, wokół sajców, jakie drzewa, jakie krzewy, jakie byliny, jakie rośliny jednoroczne, jakie cebulowe, wszystko wam tam podajemy, więc jak posłuchacie, to potem możecie przyjechać i zobaczyć, aha, to jest to, to jest to, to jest to, że teraz ten śmiałek darniowy, o, rzeczywiście ten śmiałek darniowy teraz startuje, to rzeczywiście już teraz jest piękne, już ma kłosy śmiałek darniowy, to niesamowite, a potem przecież on będzie tylko jakimś dziwnym tłem w tym październiku, śmiałek darniowy, a teraz daje kocimiętka, jaka piękna, przecież ona w październiku twoim to już kocimiętki nie będzie, przepraszam, no
to już będzie
się uprzejmie,
tak,
będzie drugi rzut kocimiętki, tak, która wyrośnie, bo ty w ogóle nie ścinasz kocimiętki na rabacie preriowej, więc ten drugi rzut gdzieś tam będzie ukryty, on nie będzie wychodził, szałwii już też pewnie nie będzie, a teraz można zobaczyć, gdzie ta szałwia siedzi,
oj, gdzie, tak, gdzie te trawy siedzą. Szałwia no, omszona, majnacht,
no,
karadona.
No, więc wiesz, naprawdę was zachęcamy, a jak jeszcze będzie można kupić bylina, jak mówiliśmy wam w poprzednim odcinku, w tym roku trudno jest z bylinami, dobrymi bylinami rzeczywiście, nie jest prosto, to już w ogóle radość podwójna. Niestety smutek, że nie będziemy mogli spotkać Katarzyny, ale
no,
jakoś
strasznie,
to sobie,
strasznie,
wiecie,
strasznie
odbijemy.
Przykro,
jakoś
bardzo
to sobie odbijemy następną razem.
Chciałabym tam być następną razem, tak. Nie, ja mam nadzieję, że już w lipcu będą przyjmowali samoloty z UK. Nie jest tak źle, wiecie, tutaj też w Anglii mam co robić i mam kupę roboty, że tak powiem. Mam projekty, tutaj jestem zawalona projektami. Wszystkie projekty oczywiście idą do Polski, to jest dla polskich klientów, także ja nie narzekam, ale już mam bilety kupione i nie mogę się doczekać.
My też się nie możemy ciebie doczekać. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Ten to był poświęcony ogrodowi ekologicznemu w czerwcu. W jednym z najpiękniejszych, ale też najtrudniejszych dla ogrodu ozdobnego miesiącu. Najtrudniejszym, dlatego że mówiłem o tym, że bardzo często jest mało koloru w czerwcu, dlatego tak sporo czasu Katarzyna poświęciła, bo ją wyciągałem o te rośliny na rabacie ozdobnej czerwcowe, żebyście mogli zobaczyć, co warto dosadzić teraz. Zobaczyć, jak ten ogród wygląda w czerwcu, jak on będzie wyglądał w lipcu, żeby on był ozdobny cały rok. Kłaniamy wam się serdecznie.
Tak jest i życzymy pięknego tygodnia, bo widzę, że tutaj według mojej prognozy pogody, jak widzę, będzie naprawdę bardzo ładnie. I mamy kilka dni wolnych, Jacku, pomieliśmy o tym powiedzieć, zapomniałam.
A, dobrze, sięgamy po nasz ekologiczny poradnik księżycowy na 2020 rok i możemy wam powiedzieć tak, w czerwcu, dzisiaj, bo czwartek, jeśli słuchacie, dzisiaj, 4 czerwca, w 31. rocznicę wyborów czerwcowych, bardzo ważna rocznica. Czwartek, piątek, sobota. Nic nie robicie. Słuchajcie, naprawdę nic nie robicie. Co więcej, z tego co widzę, w piątek o 21.00, której tam, Kasiu? 12. O 21.12.
Poczekaj. A 21.12 tak.
Będzie zaćmienie księżyca.
Wprawdzie ten księżyc wygląda jak pizza, według mnie, ale to jest
zaćmienie.
Chyba księżyc. Zaćmienie,
ale będzie
księżyca.
Zaćmienie. W piątek o 21.12 będzie pełnia i będzie zaćmienie.
I to wszędzie, słuchajcie, we wszystkich częściach świata, bo zawsze jest takie pytanie, czy ten księżyc jest taki sam w innej części w Anglii, co w Polsce? Ten sam księżyc, tak samo wygląda.
Chociaż najpiękniejszy będzie nad morzem.
No tak.
Potem od niedzieli 7 czerwca aż do soboty, do piątku 12 czerwca będziecie mieć kwadrę korzenia, więc wiecie już, co się robi w kwadrze korzenia. Wszystko się robi w kwadrze korzenia.
Dokładnie, wszystko.
Można
jemy i sadzimy i siejemy i wszystko.
I siejemy, tak. Do tego potem jest od 15 czerwca aż do 23 czerwca. Zobacz, jak długo. Okres no, taki uprawy, że można uprawiać glebę, ale już nie siadzimy, nie siejemy w tym czasie, ale uprawiamy glebę. Możemy kosić, możemy zbierać też pewnie zioła i plony.
No i wtedy plony koniecznie, zbierajcie te sałaty, jarmuże, szpinaki, zbierajcie, bo to jest bardzo ważne w ogrodzie, żeby zbierać, bo po prostu jak zarośnie wam, to będzie szkoda.
Tak, i kwadra liścia jest od 23 czerwca aż do 27 kwadra liścia, no to wiecie, to wszystko, co jest zielone, co jest liście, wtedy można i siać, i pikować, chociaż już teraz mało będzie do tego.
No tak, ale teraz to już nie.
Ale pielęgnacja.
Ale fajnie by było te dwuletnie wysiewać w tej kwadrze korzenia, prawda?
Tak, w kwadrze korzenia to jest dobry okres właśnie do wysiewania dwuletnich. No a tak to róbcie imprezy w swoim ogrodzie. Mówiłem, róbcie ogniska, tak. I potem wykorzystujcie popiół, bo są czasem pytania o popiół. Myśmy poświęcili popiołowi z ogniska czy z kominka, ale z drewna. Ważne, że z drewna, nie tam nasączonego jakąś chemią czy czymś. Poświęciliśmy troszeczkę czasu w odcinku o ekologicznym nawożeniu, bo ten popiół z drewna zawiera dużo potasu i oczywiście można posypywać rośliny kwitnące taką cieniutką warstewką popiołu, żeby dać potas roślinom kwitnącym i owocującym. Nie stosujemy go na trawnik, raczej właśnie na rośliny kwitnące i owocujące. Aha. Możemy go też śmiało i odważnie wysypywać na pryzmę kompostową. Tak? On wówczas podobno zamienia się w jakiś taki związek potasu, trudniej wymywalny z gleby, bo ten popiół to łatwo się wymywa z gleby. Tak. Tak? To jest potas, dawka potasu, łatwo, ale tak. dosyć szybko ten potas ucieka, a podobno położony na pryzmie kompostowej zamienia się w jakiś tam związek. Nigdy nie byłem mocny z chemii, więc przepraszam, ale taki związek potasu, który jest trudniej wymywalny i łatwiej i dłużej siedzący w ziemi, więc spokojnie na pryzmę kompostową możecie też popiół z drewna dawać.
Z ogniska dawać.
On jest zasadowy. On jest zasadowy, więc odkwasza glebę, co ma znaczenie na przykład przy roślinach kapustnych. Żeby może co roku złe słowo powiedziałem, ale jesienią przed z kapustami ten zagon odkwasić, czyli dać dolomitu. Też o dolomicie mówiliśmy.
Wapno dolomitowe, tak.
Dobrze, kończymy. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Serdecznie wam dziękujemy. Przypominamy, sobota, niestety tylko z połową tego składu, który do was dzisiaj mówił, spotykacie się w ogrodzie Zgorzałem, ale Katarzyna będzie z nami myślami. Będzie po prostu
na pewno naprawdę z nami myślami.
Będzie siedziała i fluidy wysyłała nam takie pozytywne. Kasiu, gotówkę trzeba przynieść, czy kartę będzie można mieć?
Słuchajcie, czekamy na kuriera, który przywieźć ma 2 czytniki kart. Także jesteśmy w XXI wieku już w naszym ogrodzie w Zgorzałem. Mamy tylko fingers crossed, żeby ten kurier dojechał do naszego ogrodu, ale powinno być już, że kartami zapłacicie. Także to będzie okej. Karty zabierajcie ze sobą. Plastikowe. Plastik.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam
wszystkich. Dziękujemy wam bardzo.